Godzina 7:18:55, słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, a na całym świecie oczywiście pod adresem www.wnet.fm. Przed chwilą śpiewała dla nas Kaja z mocnej nuty Tischnera, bo dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin świętej pamięci księdza profesora Józefa Tischnera, który związany był między innymi właśnie z Krakowem i teraz mamy połączenie z Krakowem. A przy telefonie jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Opowiedzmy, co dzieje się na terenie samego kuratorium, bo dochodzą nas słuchy, informacje, że wczoraj właśnie w małopolskim kuratorium rozpoczął się protest.
Rozpoczął się i trwa, jak zapowiadają Solidarności nauczyciele, że będzie trwał aż do rozpoczęcia z nimi negocjacji. Państwo są w salce, która jest salką konferencyjną i tak jak mówię, no, twierdzą, że są zdeterminowani. Przyszli z przesłaniem takim, że ponieważ bardzo boleją nad informacją, że może dojść do strajków w czasie egzaminów, to oni chcą tę sytuację uprzedzić, nie chcą załatwiać spraw osób dorosłych kosztem dzieci, dlatego uważając, że do tej pory sprawy podnoszone w rozmowach z ministerstwem nie zostały rozstrzygnięte. I bazując też na tej informacji, która się ostatnio pojawiła, że pan premier chętnie będzie rozmawiał z nauczycielami, postanowili rozpocząć strajk okupacyjny. No i są i wszystkie informacje, które mi przekazali, już nawet pisma poprzez skany wysłałam do KPRM-u i również do mojego ministerstwa. Rozmawiałam kilkakrotnie z panią minister. Informacja jest taka, że dzisiaj na posiedzeniu rządu będzie rozmowa na temat podjęcia, czy też nie, rozmów ze strajkującymi. No i czekamy na to. Do tej pory się nic właściwie szczególnego nie wydarzyło. Był u strajkujących był pan wojewoda Piotr Ćwik, był szef Solidarności Małopolskiej pan Wojciech Grzeszek, jeszcze z kilkoma osobami. No, ale z tych to oczywiście nie są osoby, z którymi uważają, że państwo strajkujące, że można cokolwiek załatwić. Czekają po prostu na decyzję władz państwa.
A jakie są postulaty protestujących? Bo tak jak pani mówi, chodzi też między innymi o uniknięcie tego najbardziej drastycznego środka, czyli tego, że nie odbędą się egzaminy w ósmych klasach, a inne postulaty związane właśnie ze strajkiem dotyczą czego? Finansów?
To znaczy oczywiście są finansowe, tak, finansowe to są podstawowe dwa, są cztery w ogóle postulaty. Dwa finansowe to jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% z wyrównaniem od stycznia 2019 i drugi podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty znowu o 15% od stycznia 2020. Ale to, na co tutaj zwracali szczególnie uwagę, są to kolejne dwa postulaty, czyli wycofanie przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli oraz powrót do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli. Jak tu piszą, zgodnie z deklaracją minister Anny Zalewskiej zawartą w liście do nauczycieli z grudnia 2018 roku. Oni po prostu mówią, że na to czekają, obietnica padła, a wykonania nie ma.
Czyli uważa pani, że to są realne postulaty, one są możliwe do spełnienia?
Nie, ciężko mi powiedzieć, żeby to były realne postulaty, zwłaszcza te płacowe. Ja tak wiem, że to jest ogromny wysiłek finansowy dla państwa, że tutaj informacje, jakie mieliśmy przecież, to jest blisko 3 miliardy koszt podwyżek, które w 2019 roku już zostały przewidziane. Ja przypominam, że we wrześniu od września ma być druga transza podwyżki 5%. ta, która w pierwszym założeniu miała dojść do skutku w styczniu 2020, więc to jest kolejny miliard złotych przesunięty na podwyżki. Ja nie mogę też mówić za strajkujących, prawda? Coś z czymś się tu nie zgadzają, nie uważają, że to jest to, co zdecydowanie
pani będzie odpowiada. Pani na pewno będzie mediatorem pomiędzy strajkującymi.
Wie pani, to jest dokładnie tak, że ja nie mogę powiedzieć, że ja będę na pewno mediatorem, bo żeby być mediatorem, to trzeba mieć umocowanie drugiej strony rządowej. Póki co ja nie mam żadnego kontaktu ze stroną rządową, no oprócz pani minister, która, tak jak mówię, no, będzie dzisiaj rozmawiać o tym na posiedzeniu rządu. Więc jeżeli uzna moja władza, że mam być mediatorem, to pewno mnie w jakieś uprawnienia wyposaży. Natomiast w tej chwili takiej sytuacji nie ma. To tylko Solidarność poprosiła o to, żebym była od nich przekazicielem póki co tylko tych dokumentów, które mi przedstawili. Ja z nimi tu jestem, siedzę z nimi, rozmawiam i to jest właściwie cała moja rola w tej chwili.
Nocowała pani w kuratorium dzisiaj?
Kilka godzin byłam poza kuratorium, kilka, ale większość czasu, zresztą pan wojewoda też tu jeszcze był koło 11:00, razem ze mną rozmawialiśmy jeszcze z państwem protestującymi. No, zapowiedziano nam dzisiaj, że ma ileś osób z Polski przyjechać. Jakieś tutaj rozmowy się toczą z Solidarności wewnętrzne, co do których ja już nie mam wiedzy, ale jakieś postanowienia ponoć zapadają.
A czemu pani sądzi, dlaczego właśnie taki pierwszy protest okupacyjny rozpoczął się akurat właśnie u pani w kuratorium? Dlaczego w Krakowie?
Znaczy ja myślę, że to jest zupełnie prozaiczna sprawa. To jest kwestia budynku, w którym się znajduje, a mianowicie budynku, który jest takim, po pierwsze jest na obrzeżach Krakowa, nawet Nowej Huty. To jest budynek huty wcześniej Lenina, Sędzimira, dzisiaj ArcelorMittal. I jest to budynek, do którego jest łatwość wejścia. To jest budynek, gdzie znajduje się wiele instytucji. Ma 5 klatek i tutaj nie ma możliwości zablokowania kogokolwiek wejścia. Więc myślę, że związkowcy świetnie sobie zdają z tego sprawę. Tym bardziej, że nieraz tutaj ich przyjmowałam, bo ja rozmowy ze związkami zawodowymi, nauczycielskimi prowadziłam regularnie, więc wszyscy znają ten budynek. No i też powiem w ten sposób, że ja zostałam tutaj przez związkowców na wstępie przeproszona, że mi sprawiają pewien kłopot, ale mówią, że mają do mnie zaufanie, że to, co powiedzą, z całą pewnością trafi dalej i że ja nie będę przekręcać ich słów, tak to użyto. Takiego,
czyli teraz czekają takiego państwo i pani na odezwę jakąś z rządu i protestujący tak. Oczywiście także na spotkanie, czy to z panią minister Zalewską, czy z panem premierem Mateuszem Morawieckim. A dokładnie. Jak pani przygląda się temu, co z kolei dzieje się w Warszawie? Mówię tutaj o planach takich najbardziej pilnych, jeżeli chodzi o prezydenta Rafała Trzaskowskiego i jego zastępcę pana Pawła Rabieja. Jako główny cel chyba swojej prezydentury wybrali oni właśnie kwestie światopoglądowe. Mówimy tutaj oczywiście o karcie LGBT+, a także no i z pani perspektywy najważniejsze, jej włączenia, czy jej wcielenia także do szkół. Chodzi o lekcje, które właśnie mają się odbywać w warszawskich szkołach. Co pani sądzi o tym pomyśle?
Znaczy, tu generalnie trzeba powiedzieć o tej zapowiedzi pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że lekcje, nowa edukacja seksualna w szkołach ma być oparta o standardy WHO. I to jest cały problem, dlatego też, że te standardy WHO są po prostu takimi zapisami, które bulwersują wszystkich, którzy zaczynają to czytać. Ja nie znam nikogo, kto by po przeczytaniu tych standardów nie był naprawdę przerażony z tym, co jaki jest plan wobec naszych dzieci. To jest plan deprawacji od najmłodszych. Te standardy WHO są w zapisach właściwie od niemowlęctwa, gdzie mówi się, że należy dzieci rozbudzać seksualnie od samego początku ich życia. A potem mówi się, że w przedszkolu, że w szkole te dzieci mają być coraz bardziej, ja bym powiedziała tak, deprawowane, rozbudzane seksualnie, namawiane do eksperymentów seksualnych. I w to wszystko jeszcze, rzecz jasna, włącza się nauczycieli, którzy mają tego uczyć. To jest coś, co nie może mieć miejsca. Mamy swoje prawo, które wyraźnie mówi, że człowiek dorosły, jeżeli podejmuje jakiekolwiek czynności seksualne wobec takich dzieci, a przecież tu nie ma możliwości, żeby było inaczej, to jest to zagrożone karą, że jest to przestępstwem. No, trzeba tak to w ten sposób powiedzieć. I z drugiej strony jeszcze to, co jest przerażające, to pomysł na to, żeby w każdej szkole zafunkcjonował tak zwany latarnik, czyli nauczyciel, który ma patrzeć na każdego ucznia. A nawet nie, to jeszcze nie seks edukator. Nie, ten latarnik to jest ta osoba, która ma patrzeć na ucznia przez pryzmat tego, czy przypadkiem on nie jest homoseksualny i czy nie ma jakichś problemów ze swoją seksualnością. No, myślę, że każdy by miał problem ze swoją seksualnością, jeżeli od samego początku mu by się wmawiało, że najważniejszą dziedziną jego życia to jest właśnie to, czy odczuwa przyjemność seksualną i gdzie odczuwa. Jeżeli ktoś mówi, tak jak dzisiaj często wypowiedzi są takie powielane, czy pana Rabieja, czy innych, że to jest kwestia wskazania dziecku, jak ma w ogóle reagować na zły dotyk, i żeby umiał informować, mając wiedzę o seksualności, czy wysyłać komunikaty, jakiego seksu sobie życzy, z kim sobie życzy. No to wszystko jest czymś, co wskazuje, że coś bardzo złego się dzieje. Ale chciałabym powiedzieć tak, że jest oczywiste, że my mamy w Polsce dobre prawo, które chroni dziecko. I właściwie moglibyśmy powiedzieć, że bazując na tym prawie, powinniśmy być spokojni. Ja niestety wiem, że nie możemy być spokojni. I wiem też, że bardzo często zdarza mi się przez te 3 lata, jak tu jestem na tym stanowisku, interweniować, bo albo rodzice, albo nauczyciele informują, że coraz to innych miejscach zdarzają się zajęcia, zupełnie nieświadomi rodzice pozwalają na zajęcia dodatkowe, wyrażają zgodę na zajęcia dodatkowe z osobami, które wchodzą do szkoły pod różną przykrywką. To ja już często mówiłam, że czasem to jest kwestia tego, że mówi się, że darmowe zajęcia albo z języka obcego, a przecież każdy chce, żeby dziecko umiało mówić w obcym języku, albo zajęcia dodatkowe z plastyki, albo jeszcze jakiekolwiek inne typu, na przykład edukacja filmowa. I wszędzie w tych zajęciach są przemycane treści, których rodzice tak naprawdę sobie nie życzą, których nie są świadomi, że będą wprowadzane. A to są właśnie wzięte wprost z tych standardów WHO lekcje, gdzie nawet w tej chwili mam taką sprawę, którą sprawdzamy, gdzie dzieci zobaczyły film pornograficzny, małe dzieci, które były tak przerażone, że po prostu nie chcą pójść do szkoły. My takie rzeczy wiemy, że się zdarzają. Czyli to nie jest coś, co nam grozi, co dopiero przyjdzie, ale to już różnymi furtkami wkracza do szkół.
Na koniec pytanie, jakie instrumenty ma kuratorium, bo rozumiem, że jeżeli będzie się coś złego działo tutaj na przykład w Warszawie, to kuratorium może interweniować. Co może zrobić?
No, przede wszystkim natychmiast, jeżeli jakiekolwiek kuratorium w całej Polsce dostanie informację, że właśnie wkraczają treści do szkół, ludzie, którzy nie powinni do tych szkół wchodzić, to jest natychmiastowa kontrola doraźna. Jadą nasi wizytatorzy na teren szkoły. Jeżeli stwierdzają faktycznie, że są tutaj wprowadzane treści, które są niezgodne z programem profilaktyczno-wychowawczym przyjętym w każdej szkole, to mają prawo interweniować, zażyczyć sobie natychmiastowego zawieszenia tych zajęć, prawda? Jeżeli ktoś nie dopełnił staranności, mówię o dyrektorze, odpowiedniej staranności w doborze tych zajęć.
No tak jak pani wspomniała treści, o tym filmie pornograficznym tak jest, dla tych dzieci.
To wie pani, to jest natychmiast sprawa, to znaczy o tym, co powiedziałam o tym filmie pornograficznym, to pewno skończy się tym, że jeżeli faktycznie tak było, a trudno powiedzieć, że nie było, bo jeżeli dzieci w ten sposób reagują, przecież sobie tego by nie wymyśliły, to po pierwsze to jest kwestia osoby, która prowadziła zgłoszenia do prokuratury, rozmowa z dyrektorem, jak doszło do tego w ogóle, że są takie zajęcia. I pytanie dla mnie szalenie ważne i podstawowe. Jeżeli dochodzi do, jeżeli są zajęcia dodatkowe, to w każdym przy tych zajęciach musi być nauczyciel. Czy przy tych zajęciach był nauczyciel? Bo nauczyciel powinien reagować, jeżeli jakiekolwiek treści od osoby z zewnątrz niewłaściwe są podawane dzieciom. Powinni natychmiast tą osobę wyprosić, prawda? Więc jak doszło do tego, że te dzieci w ogóle widziały taki film, że ktoś puścił dzieciom taki film? To jest tak kuriozalna sytuacja i jeszcze raz mówię, ona absolutnie jest niezgodna z naszym prawem. My mamy bardzo dobre prawo, naprawdę, tylko tak, no, gdzieś to wszystko nie jest szczelne. I stąd prośba moja do rodziców, pierwsza była taka, żeby każdy przeczytał te standardy WHO, bo będzie wiedział, o co chodzi. A druga, żebyśmy pilno i naprawdę jakie zajęcia wchodzą do szkół, rozmawiali z dziećmi i żeby faktycznie dyrektor, nauczyciele wszystkie swoje tutaj powinności właściwie stosowali, bo wtedy te nasze dzieci będą bezpieczne. Niebezpieczeństwo jest. Nie ufajmy tak bezgranicznie osobom, które przychodzą z zewnątrz, nawet jak mają wspaniałe pomysły, nawet jak mają najlepsze pomysły, my musimy czuwać zawsze nad bezpieczeństwem dzieci.
Mówiła pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, my będziemy informować oczywiście o tym, co dzieje się w Krakowie i podczas tej akcji protestacyjnej, a już za kilka chwil do naszego studia wejdzie pan Jakub Wiech. Porozmawiamy na temat przyszłych projektów związanych z gazem w Polsce i nie tylko.
Reklama. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do...
Do czego?
Do Toronto?
W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
www.wnet.fm.
Godzina 7:37 i 8 sekund słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studiu jest pan Jakub Wiech, Energetyka 24. Dzień dobry panu. Komisja Przemysłu Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego 18 marca będzie głosować nad projektem nowelizacji dyrektywy gazowej. Dotyczy ona gazociągu Nord Stream 2. To informacja z wczoraj, która do nas dotarła. Co dokładnie będzie się działo, jeżeli chodzi o tą dyrektywę gazową i Nord Stream 2? Jakie instrumenty będą miały państwa Unii Europejskiej, by nadzorować ten projekt?
Tak naprawdę w tym momencie dyskutujemy nad kształtem ustawodawstwa, które będzie miało szansę obciążyć, jeżeli tak można powiedzieć, gazociąg Nord Stream 2 prawem europejskim, regulacjami tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego. Chodzi tutaj przede wszystkim o konieczność rozdziału między podmiotem sprzedającym gaz za pośrednictwem tego gazociągu, a podmiotem przesyłającym ten gaz. To jest tak zwany unbundling. I to jest bardzo ważny instrument, który może obniżyć rentowność gazociągu Nord Stream 2. Dlatego Gazprom słusznie się go obawia. Natomiast w toku negocjacji na forum Unii Europejskiej troszeczkę spiłowano pazurki tej nowelizacji z racji tego, że zawarty został konsensus pomiędzy Francją a Niemcami. Tam wykreślono pewne zapisy, które mogły jeszcze bardziej uderzyć w ten gazociąg.
Jakie to były zapisy?
Tam chodziło o możliwości bezpośredniej ingerencji Komisji Europejskiej w rozmowy pomiędzy krajem, który buduje to połączenie, czyli w tym przypadku Rosją, a właśnie całością Unii Europejskiej dotyczącą obłożenia regulacjami tego połączenia. W tym momencie tutaj został przesunięty środek ciężkości na Niemcy i to Niemcy będą prowadzić negocjacje z Rosjanami, więc tutaj też można spodziewać się jednak pewnych ustępstw na rzecz strony rosyjskiej. Natomiast no, cały czas jednak warto pamiętać, że ta zmiana, która teraz będzie głosowana, jest bardzo korzystna dla Unii Europejskiej. I tutaj politycy polscy, między innymi pan minister Krzysztof Tchórzewski, no, podkreślają, że no, nie dało się już więcej w toku negocjacji z tej dyrektywy wycisnąć, że tak kolokwialnie powiem. I ja się z nimi zgadzam, bo to faktycznie jednak praca nad dyrektywą, które między innymi obfitowały w takie dosyć dramatyczne ruchy polityczne, między innymi jak tak zwana francuska wolta, kiedy to Francuzi ogłosili, że będą głosować jednak przeciwko Nord Stream 2, no to faktycznie były takim thrillerem politycznym i pokazały, gdzie przebiegają strefy wpływów w Europie, gdzie przebiegają linie interesów, zwłaszcza niemieckich.
Mm-hmm. A co dokładnie Polska będzie mogła kwestionować, jeżeli ta dyrektywa gazowa wejdzie w życie? Jakie instrumenty będziemy mieli, żeby opóźniać, czy nawet nie doprowadzić do ukończenia tego projektu?
Opóźniania, to jakby nie chodzi tutaj o dyrektywę gazową, bo Nord Stream 2 jest moim zdaniem już teraz opóźniony z racji decyzji Danii, która wstrzymuje się z wydaniem zgody na przeprowadzenie tego gazociągu po swojej strefie, w wodach terytorialnych, a także wstrzymuje się z decyzją dotyczącą przeprowadzenia gazociągu po wyłącznej strefie ekonomicznej. Teraz według tego, co usłyszeliśmy wczoraj od źródeł w Kopenhadze, Duńczycy będą żądać od Gazpromu przedłożenia trzeciej trasy gazociągu Nord Stream 2, która ma przebiegać przez uregulowaną niedawno sporną strefę między Danią a Polską. I w tym momencie możemy już mówić o tym, że prace nad budową tego połączenia wydłużą się nawet do 3 lat. Z tego względu, że spółka budująca Nord Stream będzie musiała przedłożyć kolejne ekspertyzy, będzie musiała przedłożyć kolejne warianty tejże trasy, więc to pociągnie są po pierwsze koszty, a po drugie dodatkowy czas. I w tym momencie, no tutaj już mówimy o takich opóźnieniach według ekspertów, w tym momencie już liczonych w miesiącach. Natomiast jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że Duńczycy poproszą Gazprom o dodatkową trasę, to w tym momencie możemy już mówić moim zdaniem o opóźnieniach liczonych w latach. Więc to jest też bardzo istotne z tego względu, że no, im bardziej będziemy odwlekać realizację połączenia Baltic Pipe, to tym bardziej, tym więcej
Nord Stream
czasu...
2.
Tak, przepraszam, Nord Stream 2, tym więcej czasu będziemy mieli.
Wyprzedził pan już moje pytanie. 2022 rok to jest planowana data ukończenia projektu polsko-duńskiego, właśnie o którym pan wspomniał, Baltic Pipe. Czy to jest realny termin? Bo oczywiście resort i ministerstwo podkreślają zgodnie, że na pewno się wyrobią do tego czasu.
Tak, to w wypowiedziach polskich polityków, przede wszystkim pana ministra Piotra Naimskiego, a także ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, mamy tutaj to jednolity blok w zasadzie, że oczywiście zdążymy na 2022 rok. I z tego, co mówi pan minister Naimski, który dosyć, można powiedzieć, na bieżąco relacjonuje pracę nad tym gazociągiem, w zasadzie można powiedzieć, że co miesiąc przedkłada pewną informację, no to jak na razie opóźnień nie ma. No, oczywiście krytycznym momentem będzie budowa tego połączenia, no bo wtedy zdarzają się opóźnienia, wtedy zdarzają się, zresztą co teraz widać po gazociągu Nord Stream 2, ewentualne perturbacje. Natomiast no, z racji tego, że ten najistotniejszy fragment systemu Baltic Pipe, czyli ten polsko-duński gazociąg, no i będzie budowany w ramach tego właśnie uzgodnionego już w tym momencie modelu między Polską a Danią, no tutaj to ryzyko jest minimalizowane.
Także... A jakbyśmy mieli zapytać o przepustowość gazociągu Baltic Pipe, bo Rosjanie tutaj właśnie podnoszą, że ta przepustowość nie będzie taka duża. No oczywiście oprócz tego, że bardzo krytykują ten projekt, że nie ma on zainteresowania, jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, to powiedzmy właśnie o tej przepustowości.
Tak, gazociąg, sam system Baltic Pipe jest projektowany na 10 miliardów metrów sześciennych rocznej przepustowości, z czego do Polski będzie trafiać około 8-9 miliardów. Więc to jest ilość wystarczająca, żeby zrezygnować z obecnego kontraktu, który Polska posiada z Gazpromem, więc w tym momencie, patrząc z perspektywy Polski, to oczywiście jest w zupełności wystarczająco. Natomiast Warszawa ma takie plany, powiedzmy bardziej imperialne, jeżeli chodzi o lokalny rynek gazu. Chcemy ten gaz eksportować do krajów tak zwanego Trójmorza. Natomiast tutaj też w sukurs przychodzi terminal LNG, który jest obecnie wykorzystywany około w 60%, więc jeszcze tam jest pewna...
No i planowana jest jego rozbudowa, tak?
Tak, planowana jest jego rozbudowa i już pojawiły się informacje, że być może czeka nas inwestycja w kolejny terminal. Być może to będzie jednostka FSR-u pływająca w Zatoce Gdańskiej, więc te zdolności jeszcze wzrosną. Także tutaj przepustowość Nord Stream 2 trzeba liczyć razem w połączeniu właśnie z tymi innymi elementami korytarza północnego.
Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa, poseł Platformy Obywatelskiej, powiedział, że powinniśmy mieć możliwość ewentualnego przedłużenia dostaw gazu z Rosji na wypadek opóźnień w przypadku Baltic Pipe. Czy pan też uważa, że takie okienko negocjacyjne z Rosją jest nam potrzebne?
To zależy na jakich warunkach cenowych, bo no, to oczywiście o to wszystko w tym całym, tej całej sprawie z Rosją chodzi. W związku z aneksem do umowy gazowej zawartym w 2010 roku, Polska ma jeden z najdroższych, płaci najwięcej za gaz praktycznie z Rosji w Europie. Więc tutaj to było podstawą do rozpoczęcia prac w ogóle nad terminalem LNG w Świnoujściu i nad gazociągiem Baltic Pipe. Natomiast myślę, że te zapowiedzi, które słyszymy ze strony polskiego rządu, że po 2022 roku nie będziemy przedłużać kontraktu z Rosjanami, no to dosyć jasno, powiedzmy, stawiają w tym momencie pozycję negocjacyjną w Warszawie. Po prostu widać, że Polska będzie miała atuty po raz pierwszy tak naprawdę w momencie negocjacji z Rosjanami, będziemy mieć na stole pewne wymierne atuty, dające niezależność gazową. Także tutaj raczej sądzę, że jeżeli doszłoby do negocjacji z Rosjanami, bo taka oczywiście możliwość nadal istnieje, to są te wolumeny, które byśmy negocjowali i czas trwania kontraktu byłyby znacznie, znacznie skromniejsze niż to, o czym, co mamy podpisane dzisiaj.
No, mówił Jakub Wiech, portal Energetyka 24. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w Poranku Wnet. Godzina 7:45, a my dzisiaj słuchamy płyty Mocna Nuta Tischnera. No to może teraz Trebunie Tutki.